otwórzmy Ewangelię Jana tam, gdzie ostatnio, czyli tam, gdzie zamknęliśmy ją, czyli na rozdziale 6 tydzień temu. Tak wyszło tym razem. Tydzień temu czytaliśmy do wersetu 45. Tak mi się zdaje. Od początku rozdziału 6. No i krótko przypomnę, że po tym jak Pan Jezus rozmnożył chleb i później przyszedł do swoich uczniów po morzu, następnego dnia lud podążył za Panem Jezusem w oczekiwaniu, że znów ich nakarmi. I właściwie cała ta sytuacja w rozdziale 6, ona się rozwija na kamwie chleba, jeśli chodzi o ten pokarm, który najpierw Pan Jezus rozmnożył. Potem lud zaczął szukać Jezusa, bo chciał być znowu nakarmiony. No i potem Pan Jezus zaczyna w takim razie mówić im o prawdziwym pokarmie, który przychodzi z nieba. Oni się domagają znaku, bo przecież Mojżesz dał im kiedyś na pustyni mannę, a Pan Jezus mówi, że to On teraz jest prawdziwym chlebem i że jeżeli ktoś do Niego przyjdzie, to On nikogo nie odrzuci. To mówiliśmy, zatrzymaliśmy się na rozdziale, na wersie 45. Napisano bowiem u proroków: i będą wszyscy pouczeni przez Boga, każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do Mnie. I czytamy dalej: nie jakoby ktoś widział Ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we Mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, a nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda ta mowa, któż jej słuchać może? A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł im: to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił: dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Chciałem przypomnieć, że pierwszy raz Pan Jezus mówił w Kafarnaum, jak zaczynał swoją służbę, prawda? I w synagodze w Kafarnaum wtedy powiedział, że słowa z Izajasza, że przyszedł, aby wypuścić więźniów, właśnie się w tej chwili wypełniają. To było w Kafarnaum? I teraz
To było w Nazarecie.
I teraz teraz mówi tak, że nie tylko, że przyszedł, aby więźniów z więzienia wypuścić. Znaczy mówi rzecz, która jest dla słuchaczy trudniejsza. Bo łatwiej jest przyjąć to, że przyszedł wyzwoliciel, niż przyjąć to, w jaki sposób, czy Boże warunki, na których on chce wyzwolić. I to jest takie bardzo charakterystyczne. Bardzo chętnie damy się uratować, ale jeżeli ktoś już stawia warunki tego ratunku, to już jest gorzej. I czasami te warunki są dla nas trudne do przyjęcia. Lud chciał znaku. Znaku chciał i oczywiście mówił, no dobrze, ojcowie nasi jedli mannę na pustyni i to był znak, że to, co się dzieje, jest od Boga. Jezus mówi, to, co się dzieje w tej chwili, jest porównywalne w sensie tym, że to też jest chleb. Tylko to jest inny chleb niż wtedy, kiedy oni jedli. Bo oni jedli taki chleb, który był fizyczny, poumierali. Natomiast Jezus mówi, ja jestem chlebem żywota. I mówi dziwne słowa, że jeżeli ktoś nie będzie spożywał jego ciała i pił jego krwi, to nie będzie miał żywota wiecznego. Natomiast jeżeli będzie to czynił, to będzie miał w sobie żywot. No i oczywiście Żydzi bardzo logicznie odreagują. No przecież no chyba nie mówi o tym, że będziemy musieli dokonywać jakiegoś kanibalizmu. I oczywiście, że Jezus nie mówił o żadnym kanibalizmie, dlatego że w Torze było napisane wyraźnie, że był zakaz spożywania jakiejkolwiek krwi przecież, prawda? Więc trudno, żeby Pan Jezus nagle zmieniał prawo i mówił, że zmieniam przykazanie i od tej chwili będziecie pili krew. Skoro tam jest napisane w 3 Mojżeszowej 17 rozdziale, żadnej krwi nie wolno wam spożywać. Poza tym wiadomo wtedy, ci ludzie, którzy tego słuchali, oni już wiedzieli o tym, że coś takiego jak spożywanie pokarmu może być traktowane nie literalnie, tylko przenośnie. I chodziło na przykład o pokarm Słowa Bożego. To było bardzo, bardzo znane wśród wtedy takie traktowanie tego pojęcia. Dlatego zresztą było napisane przecież, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które żyje, pochodzi z ust Bożych. No i w związku z tym Jezus mówi, że chlebem, tu jest napisane, że chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Czyli chlebem, którym mamy się karmić, jest fakt, że Pan Jezus oddał swoje ciało za świat, za żywot świata. I to jest coś, co daje nam życie. Tak jak normalny pokarm, codzienny pokarm, normalny chleb, który spożywamy codziennie i nikt się nie głodzi dobrowolnie przecież. Nikt nie żyje w ten sposób, że on po prostu weźmie i przestanie jeść. Po prostu przestanie żyć. Dokładnie to samo Pan Jezus mówi o tym, że jeżeli nie będziemy my korzystać z tego, co on zrobił na co dzień, jeżeli nie będziemy z nim, jeżeli nie będziemy w nim, jeżeli nie będziemy cały czas przy nim, jeżeli nie będziemy z jego słowa korzystać, jeżeli nie będziemy w takiej relacji z nim, która daje życie, no to po prostu pomrzemy. I to nie jest kwestia spożywania konkretnych literalnych rzeczy. To nie jest kwestia żadnych sakramentów, które w sposób magiczny mają dać życie. To jest kwestia pochłaniania, spożywania, karmienia się faktem, który się stał, czyli tym, że On dał nam żywot, a także również Jego obecnością, Jego bliskością, Jego słowem. Pan Jezus, kiedy podczas wieczerzy paschalnej powiedział uczniom, że to jest ciało moje, to jest krew moja, mówi również, że ten kielich, który oni w tej chwili wychylają, to jest kielich przymierza, prawda? Więc to wszystko również dotyczy przymierza, czyli trwanie w przymierzu. Trwanie w przymierzu jest warunkiem tego, że będziemy żyć. Dlatego, że ten kielich to jest kielich przymierza. Ta krew to jest krew przymierza. I teraz tak jak chleb nam daje możliwość codziennego życia, tak trwanie w przymierzu i sam fakt, że zostaliśmy w nie włączeni przez wiarę, daje nam w ogóle duchowe życie i pozwala nam to życie przedłużać, pozwala nam to życie rozwijać. I tak jak kiedyś ojciec dał Izraelowi mannę na pustyni po to, żeby oni idąc przez ten czas, aż dojdą do ziemi obiecanej, mogli przeżyć, tak Pan Jezus daje nam siebie, dał nam przymierze, dał nam swoje słowo, dał nam możliwość karmienia się nim, żeby przez ten czas, który pielgrzymujemy, bo to jest właściwie taka analogia, która często jest spotykana w Słowie Bożym, jest analogia między wyjściem z Egiptu a przechodzeniem i pielgrzymowaniem aż do ziemi obiecanej i wyjściem z niewoli grzechu, pielgrzymowaniem na tej ziemi aż do końca, kiedy wejdziemy do królestwa tam, po drugiej stronie, czyli kiedy zakończymy swój żywot na ziemi i kiedy będziemy już z Panem. I tak jak Bóg dał żywot, dał mannę po to, żeby oni w ogóle mogli się karmić, tak samo dał nam chleb w postaci Pana Jezusa i możliwości społeczności z Nim, Jego słowa, żywota, który On daje na teraz, żeby dojść, żeby przejść i żeby znaleźć się tam po drugiej stronie. Zauważcie taką ciekawą rzecz, że na przykład, nie będę może tego czytał, ale pamiętacie, że manna miała być spożywana, zdaje się, każdego poranka, prawda?
Zbierana.
I Bóg powiedział, będziecie zbierać mannę każdego dnia, będziecie zbierać w taki sposób, jaki ja wam powiem, i nie będziecie tego zbierać w inny sposób.
Więcej niż trzeba,
mniej niż trzeba. Tam miało być określony sposób zbierania przed szabatem. Nie na jutro. I to jest tak, że Bóg daje chleb, Bóg daje pokarm, a następnie mówi, w jaki sposób ten pokarm spożywać. Daje również sposób spożywania tego pokarmu i mówi, będziesz się karmił tym codziennie. I ja wiem o tym oczywiście, że trudno by było zbierać tą mannę wieczorem, kiedy na przykład było już ciemno. Ale z drugiej strony to jest też ciekawy taki przyczynek do tego, że jednak dobrze jest stawać przed Bogiem rano. Tak jak oni zbierali tą mannę rano, tak dobrze jest stawać przed Bogiem rano i ten chleb spożywać każdego ranka, dlatego żeby on był na cały dzień. Podobnie jak Pan Bóg zażyczył sobie, a ma prawo sobie zażyczyć od nas, pierwocin wszystkiego. Zauważyliście? Że w Torze jest napisane wyraźnie, że Bóg zażyczył sobie pierwocin wszystkiego. Tego, co jest pierwociną zboża, tego, co otwiera łono i to wszystkiego. Tego, co otwiera łono niewiasty i tego, co otwiera łono każdego na przykład zwierzęcia w gospodarstwie. I w związku z tym wcale nie jest dziwne, że Bóg na przykład życzy sobie pierwocin naszego czasu. Po prostu wszystko, co jest pierwsze, wszystko, co jest najważniejsze, to jest dla Boga. Dlatego w Księdze Jeremiasza czytamy o tym, żeby nie dawać Bogu tego, co jest jakieś tam marne, tylko tego, co jest najcenniejsze, nie to, co jest pospolite. Prawda? Niedawno o tym mówiliśmy. Daj to, co jest cenne, nie to, co pospolite, a wtedy będziesz moimi ustami. My czasami chcemy być ustami Pana Boga w sensie tym, że na przykład chcemy głosić Ewangelię, chcemy Mu służyć i tak dalej, prawda? No to jeżeli tak chcemy, no to trzeba Mu dać to, co jest cenne, bez tego, co jest pospolite. Bo jak damy Mu to, co jest pospolite, ochłapy naszego czasu, ochłapy naszej uwagi, to potem dziwimy się na przykład, że jakoś nie bardzo możemy być Jego ustami i że coś nie bardzo dzieje się w sensie ewangelizacyjnym, to co się powinno dziać. Natomiast jeśli to porównanie utrzymamy, to dobrze jest pamiętać, my się przekonujemy w tej chwili z Anią, że naprawdę taka modlitwa poranna, oddanie Bogu dnia, to jest dobre. To jest to, co Pan Bóg błogosławi. I nawet mimo tego, że są tacy ludzie, którzy na przykład mówią, że wolą wieczorem się modlić, ale jednak pierwociny to są pierwociny. Pierwociny czasu również. Ponieważ Pan jest chlebem żywota, więc kto wierzy w Niego, ma żywot wieczny. I to nie jest tak, że ktoś, kto uwierzył w Niego na przykład 10 lat temu, a potem już przestał wierzyć, to ma żywot wieczny. Kto wierzy w Niego, ma żywot wieczny. Kto cały czas wierzy, ta wiara jest potrzebna, niezbędna, podtrzymywana. I jeżeli my uwierzyliśmy kiedyś w Niego, oddaliśmy Mu swoje życie, to w momencie, kiedy uwierzyliśmy w Niego, to wchodzimy pod Jego opiekę i jest takie słowo, które mówi, że na przykład wierzymy, my, wierzący już, którzy zostaliśmy zbawieni, wierzymy dzięki przemożnej mocy Jego, prawda? On nas wzmacnia. On nas wzmacnia. To nie jest tak, że nas powiedział, uwierz mi raz, a potem zostawię Cię i pójdę sobie. Także nawet nasza wiara jest wzmacniana przez Boga. On nam przydaje wiary, tak jak uczniowie prosili. Przydaj nam wiary. I my czasami mamy takie momenty, kiedy nam tej wiary brakuje, wtedy nie ma co się wstydzić, kiedy przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, przydaj mi wiary. Bo po prostu brakuje mi normalnego, codziennego, dziecięcego zaufania. Przydaj mi wiary. Więc wołajmy do Niego w takich sytuacjach, żeby nam tej wiary przydał. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. To, co robimy w czasie Wieczerzy Pańskiej. Pan Jezus powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę. To znaczy, zauważcie, że był to taki moment, kiedy w czasie Wieczerzy Paschalnej, bo to była Wieczerza Paschalna, podnoszono ten trzeci kielich, zwany kielichem odkupienia i czyniono to na pamiątkę wyjścia z Egiptu. A Pan Jezus mówi tak, teraz czyńcie to na moją pamiątkę. Czyli już nie na pamiątkę wyjścia z Egiptu, ale na pamiątkę wyjścia z niewoli grzechu. Teraz ja będę tym barankiem, na pamiątkę którego wy będziecie wychylali ten kielich. Dlatego apostoł Paweł pisze, że on jest naszą Paschą. I to też jest związane bezpośrednio z Panem, natomiast sam fakt spożywania, sam fakt wychylenia tego kielicha w żaden cudowny sposób nie zmienia rzeczywistości. To jest pamiątka, to jest potwierdzenie tego, co się dzieje w naszych sercach. To jest głoszenie Jego zbawienia, to jest głoszenie Jego śmierci, aż przyjdzie. Dlatego, że kiedy Pan Jezus przyjdzie i kiedy już zainauguruje Królestwo Mesjańskie tysiącletnie, to wtedy ta pamiątka przestanie istnieć, bo nie będzie potrzebna. Ponieważ pamiątka Jego jest dlatego, żeby pamiętać o tym, że On jest z nami, co On zrobił dla nas, a kiedy On już będzie razem z nami, to już nie będzie potrzeba spożywania żadnej pamiątki przecież, prawda? Tak samo, jak nie będzie potrzeba w tej świątyni, która będzie w tysiącletnim królestwie, nie będzie skrzyni przymierza. I w Jeremiaszu 3,16 to jest napisane wyraźnie, że jej nie będzie, bo nikt jej nie będzie wspominał, bo nie będzie potrzebna. Jak Pan będzie osobiście, to pewne rzeczy w ogóle się już nie będą potrzebne dla nas. A póki Go nie ma personalnie, że tak powiem, jest w Duchu Świętym razem z nami, ale póki Go nie ma w sensie takim, jak będzie widzialnie w tysiącletnim królestwie, spożywamy na pamiątkę świadomi tego, co się stało. Bo taki jest chleb, który z nieba stąpił, nie taki, jak jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To znaczy, to nie jest chleb tego samego rodzaju. Ale jest to chleb, który syci. Pamiętacie tą rozmowę z Pana Jezusa z Samarytanką, prawda? Ona by chciała tej wody, po której się nikt nie jest spragniony. No to proszę bardzo, Pan Jezus mówi, ja Ci dam. I tak samo jest w ostatnim fragmencie objawienia, kiedy Pan Jezus też mówi, to jest 22, objawienie 22:17, kto słyszy, niech powie przyjdź, a ten, kto pragnie, niech darmo przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Jedzmy i pijmy codziennie. Powinniśmy się karmić tym słowem codziennie, być z Panem Jezusem codziennie i traktować to jako normalne pożywienie duchowe. I czasem po prostu, czasem tego nie robimy. Czasem w tym takim, jak to się mówi, galimatiasie, w tym takim rytmie zajęć szalonym, to wygląda w ten sposób, że rano powiemy kilka słów do Pana, wieczorem jesteśmy tak zmęczeni, że już padamy na łóżko, powiemy znowu kilka słów do Pana, zasypiamy, rano wstajemy, kilka słów do Pana, do roboty, wieczorem wstajemy zmęczeni, kładziemy się zmęczeni, znowu kilka słów i to tak wygląda. To nie jest karmienie. To nie jest spożywanie pokarmu. Jeszcze jedna rzecz oprócz tego, spożywanie pokarmu można to w różny sposób robić. Są tacy, którzy spożywają pokarm na gazecie, są tacy, którzy spożywają na talerzach. Są tacy, którzy robią to w sposób jakiś taki bardziej kulturalny, są tacy, którzy nie. I też dobrze jest czasem sobie uzmysłowić, że to jednak jest moment, który jest ważny w naszym życiu. Dlatego, że no, któż to jest, z kim w tej chwili przebywamy? To jest nasz Król. To jest nasz Pan. A nam to umyka i powszednieje. Niestety nam to umyka i powszednieje. I oddzielenie tego czasu, ja sam z tym mam problemy, oddzielenie tego czasu jest czasami takie właśnie przez nas jakby traktowane troszkę lekceważąco. Po prostu jesteśmy z Panem czasem byle jak. I to nie jest tak, że Pan przychodzi do nas tak, jak przyszedł do Jana na przykład, albo do apostoła Pawła na drodze do Damaszku. No, objawił się w taki sposób, że oni po prostu padli na twarz. On się nam co rano tak nie objawia. I no to jest jedna z przyczyn, dla której my czasami nam to umyka wszystko i zaczyna powszednieć. Ale pamiętajmy o tym, kim On jest i pamiętajmy o tym, że ten pokarm i On sam to jest wielkie błogosławieństwo na każdy dzień, na co dzień. Ci, którzy nie rozumieli tego wszystkiego, to znaczy tego, że spożywanie chleba, że ten napój, że ten chleb to jest coś, co duchowo ma przedłużać życie, co duchowo ma karmić, stwierdzili, no twarda to mowa, któż jej słuchać może. A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, że kto was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? To jest też bardzo ciekawy werset, dlatego że Jezus mówi tu wyraźnie, Syn Człowieczy przyszedł z nieba. Czyli Syn Człowieczy pierwej był w niebie. I no, to są również rzeczy niepojęte. Czyli jeżeli na przykład dzisiaj mamy problem z prostymi rzeczami, które są dla nas, powiedzmy, z pochłanianiem pokarmu, tak jak mówi Bóg, to cóż dopiero będzie, kiedy ujrzymy rzeczy, które są dla nas kompletnie niepojmowalne. Jeżeli tych ludzi gorszyły słowa dotyczące pokarmu, to co będzie, jak oni zobaczą Pana Jezusa, który przychodzi z nieba? No to zobaczą go wtedy, kiedy przyjdzie powtórnie oczywiście. Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. A no właśnie. To nie fizyczne rzeczy. To nie fizyczny chleb, to nie fizyczne wino. To nie są ciało samo w sobie. Nic nie pomaga. słowa, które powiedział Jezus, są duchem i żywotem. To znaczy, że to wszystko, co On mówił, odnosi się do rzeczywistości duchowej i do żywota, który ma charakter duchowy. To nie oznacza, że jak będziemy się codziennie modlić, to codziennie przeżyjemy kolejny dzień biologicznie. To znaczy, że będziemy mieli żywot w sobie i on będzie się pomnażał, on będzie wzrastał. I ten żywot będziemy mogli nie tylko mieć, ale również będziemy mogli wydawać owoc. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówi, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Wiedział, kto wierzy, a kto nie wierzy. Wiedział, że ci, którzy są koło Niego, podejmują takie lub inne decyzje. I korzystają z tego, czy chcą się dać Ojcu pociągnąć, czy się nie dają Ojcu pociągnąć. Gdzieś tam w Ewangelii Jana w innym momencie jest napisane, że Jezus wiedział, co jest w sercu człowieka. Dlatego nie potrzebował nikogo pytać o świadectwo. No i jeżeli ktoś przychodzi, tak jak wcześniej napisane było, że wszyscy będą pouczeni i każdy, kto słyszał od Ojca, jest pouczony, przychodzi do mnie. Wiedział dokładnie, którzy byli naprawdę sercem zaangażowani, zakochani, chcieli być blisko, szukali Boga, a którzy chodzili z Nim albo po to, żeby mieć tylko pokarm fizyczny, tak jak tamci, którzy wcześniej łódkami przypływali całymi tłumami do Niego, i którzy chcą skorzystać inaczej. I to jest taka ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, że są tacy wierzący ludzie, którym najbardziej zależy w życiu z Bogiem na tym, żeby skorzystać z Jego błogosławieństwa natury jakiejś takiej właśnie finansowej, zdrowotnej. Są nawet ludzie, którzy głoszą taką Ewangelię: jak przyjdziesz do Pana Jezusa, to ci się polepszy w życiu, w finansach ci się polepszy, będziesz zdrowszy i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest duch i żywot. To nie jest duch i żywot. To nie jest tak, że w momencie, kiedy w przymierze z Bogiem wchodzimy, to mamy gwarancję polepszenia naszego bytu, podniesienia stopy życiowej. Nie na tym to polega. Nie na tym to polega. To jest duch i żywot. I obfitość, o której mówi Pan Jezus, że będą obfitowali, zostaną żywot i to w obfitości. Jest mowa o żywocie, który jest żywotem z Bogiem, który jest żywotem wiecznym, który jest duchowym żywotem, i on daje człowiekowi obfitość. I dlatego właśnie nawet w biedzie człowiek może obfitować. Nawet kiedy nie ma dostatku fizycznego chleba, jest w stanie obfitować duchowo. I to jest rzecz, która jest pierwsza, a tamte drugie to są tak zwane efekty wtórne. I dlatego pamiętajmy o tym, żeby się przede wszystkim karmić tym chlebem, który jest, żeby robić to jak najczęściej, żeby po prostu mieć taką zdrową, jak to się mówi, zdrową dietę na co dzień. Zdrowa dieta oznacza zdrową przemianę materii. Jeżeli to wszystko zrobimy, przełożymy na sprawy duchowe, to wtedy okazuje się, że po prostu będziemy normalnie duchowo zdrowsi. Ale nie zapominajmy o tym, o pierwocinach i o tym, że tak naprawdę pochłanianie Pana Jezusa, jak bardzo jestem głodny, tak bardzo Go będę pochłaniał. Nie będę głodny, to Go nie będę pochłaniał. Nakarmiam się chipsami, to nie będę jadł kotleta. No prosta zasada jest. Jeżeli wolimy siano, to nie będziemy głodni na rzeczy, które są po prostu ważniejsze. I jeszcze taka właśnie ważna rzecz. Czym się najemy, to potem będzie owocowało. I są wierzący ludzie, którzy wolą chipsy, wolą sobie wziąć pierwszą z brzegu książeczkę, tak zwaną chrześcijańską, i zamienić Słowo Boże na to, że tam jest na przykład napisane tam jak 7 kroków do bycia szczęśliwym. Teraz jak byłem w Gliwicach, to tam w Gliwicach taką książeczkę akurat mieli pod tytułem Modlitwa Jabesa. No i nie wiem, jaką taką szczęście takie mam, że otworzę książkę i I to otworzyłem tą książkę, a tam jest napisane, że jak się będziemy modlić tą modlitwą codziennie, tak samo codziennie ją będziemy wypowiadać, to na przykład będziemy chronieni od pokus. Myślę, jejku, jak to możliwe, żeby takie rzeczy pisać, nie? I teraz tak, okazało się, że ta książeczka sprzedaje się w milionach egzemplarzy. Że ludzie ją po prostu kupują, korzystają z tej książeczki i biorą i po prostu jeden werset, który jest z Biblii tam omawiany w całej książce, powtarzają codziennie. Po co? Po to? No uwielbiają go, ale go powtarzają po co? Po to, żeby od Pana Boga uzyskać wszelkie błogosławieństwo, prawda?
Wiara przez dziurkę.
No. I niestety tak to jest właśnie. No, bierze ktoś taką książeczkę i na tej książeczce opiera na przykład swój duchowy rozwój. No to może być katastrofa kiedyś. Także powoli. I to jest najważniejsze. To, co jest Słowem Bożym. Więc korzystajmy z tego i tu dla nas Pan ma błogosławieństwo, tak jak błogosławieństwo swojej obecności.